Ważne jest, żeby sobie uświadomić, że to nie jest opowiadanie takie, nie wiem, jak legenda, czy mitologia, bajka. To jest kawałek ludzkiej historii. To opowiadanie mówi o wydarzeniach, które mają swoje daty. Mniej więcej w połowie wieku II przed Chrystusem, jakieś 160 lat przed Chrystusem, Ziemia Święta została poddana pod niewolę sąsiedniej Syrii. Syrią wtedy rządził król, który miał imię Antioch IV, a przyjął sobie jeszcze przydomek Epifanes, to znaczy objawiony. Myślał o sobie, że jest wcieleniem bogów. Zwłaszcza, że jest wcieleniem Zeusa, najważniejszego greckiego boga. No i temu też Bogu poświęcił świątynię, która była w Jerozolimie. Świątynię, którą Żydzi postawili ku czci prawdziwego Boga. Antioch sprofanował, wszedł do środka i na ołtarzu w świątyni postawił posąg Zeusa, drwiąc ze wszystkiego, co dla Żydów było święte. Epifanes. Żydzi o nim mówili Epimenes, czyli wariat. Ale ten wariat był bardzo szkodliwy. Bardzo szkodliwy. Znaczy, wydał cały szereg nakazów, poleceń, które zakazywały Żydom przestrzegać ich własnej wiary, przestrzegać prawa religijnego. To, co było dla nich najbardziej bolesne, no tak jak słyszeliśmy tutaj w pierwszym czytaniu, że nakazywał jeść wieprzowinę. My tego nie rozumiemy, bo świnka dobra rzecz, nie? Co, Szyneczka? Chłopaki? Tak, ale w czasach biblijnych świnie to były zwierzęta, które składano na ofiarę w pogańskich świątyniach, właśnie greckich, rzymskich, syryjskich. I dlatego Żyd się nie tknie wieprzowiny, bo wie, że to jest mięso składane obcym bogom na ofiarę. Nie, jeść to mięso to dla Żyda znaczyło tyle, co wyprzeć się własnej wiary, a uczestniczyć w kulcie innych bóstw. Nie? To nie chodzi o to, co kto lubi, tak? Tylko w co wierzy. Kogo wierzy. I drugi bardzo ważny zakaz, jaki wydał Antioch, to był zakaz obrzezywania chłopców po urodzeniu. No to jest mniej więcej tak, jakby nam rząd zabronił udzielać chrztu dzieciom. No dla Żyda obrzezanie jest momentem, kiedy się wprowadza małego chłopaka do narodu wybranego, tak, do ludu Bożego. I to, co dla nas znaczy chrzest, dla nich znaczyło obrzezanie. Wyobraźcie sobie taki moment, że nie możecie chrzcić dzieci, które się wam rodzą. Pod karą śmierci. Nie? A przelewek nie było. Mówi jedna z ksiąg machabejskich, że kilka kobiet się odważyło swoich synów obrzezać. To Antioch skazał te kobiety na śmierć. Ale zanim je zabito, to potraktowano je jak, za przeproszeniem, szubienice. Czyli te małe dzieci obrzezane powieszono matkom na szyi. Także każda matka widziała, jak jej dziecko umiera, nie, na niej powieszone, tak, jak na drzewie. A potem zabito matki. To jest jeden z najbardziej wstrząsających momentów w historii biblijnej. My słyszymy dzisiaj o opowiadanie, które z litości autorzy lekcjonarza skrócili. Bo zaczęło się od tego, że mówił nam tekst, że schwytano siedmiu braci razem z matką, ale słyszeliśmy opis śmierci tylko pierwszych czterech. Od najstarszego zabijano do najmłodszego. Król asystował tej egzekucji. Jak już został tylko najmłodszy z tych braci, to król już nie mógł wytrzymać tego, co się dzieje. Zawołał matkę, mówi, przetłumacz temu jednemu, chociaż żeby ocalał. I ona wzięła tego chłopaka na bok i król myślał, że go namawia na życie, a ona do niego mówiła po hebrajsku, także król nie rozumiał. Mówiła mu tak, synku, ja ciebie nie poukładałem w swoim łonie, tylko Bóg cię poukładał w moim łonie. Okaż się wierny Bogu i okaż się wierny swoim braciom. Okaż się godny swoich braci. Ten mały chłopak poszedł na egzekucję, tak jak my chodzimy, nie wiem, oglądać teleranek albo dobranockę. nie? Żeby go zabito. A na końcu zabito matkę. Po wszystkich 7 synach zabito matkę. I ktoś powie, co nas dotyczy ta historia. A wybierzcie się do Rzymu kiedyś. Proboszcz zrobi pielgrzymkę kolejną. Może na kanonizację albo po kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła. Jest w Rzymie kościół pod wezwaniem świętego Piotra w Okowach. No, tam są przechowywane w ołtarzu głównym łańcuchy, którymi Piotr był przykuty w więzieniu rzymskim. To więzienie też jest zachowane po dzień dzisiejszy. I pod tymi łańcuchami jest grób, a ten grób to jest grób 7 braci machabejskich. Czyli w którymś momencie chrześcijanie wyczuli, że to jest absolutnie ich historia, nie? Że to jest nasza historia, chrześcijańska historia, chociaż tych 7 chłopaków i ich matka nigdy nic nie słyszeli o Chrystusie, bo żyli 150 lat wcześniej. Nie? Ale to, co oni doświadczyli, jest częścią naszej historii. Jest dla nas ważne. Nie? Jest bardzo ciekawe. Wiecie, kiedy najmocniej były czytane księgi machabejskie w kościele? Pod koniec I wieku. Jak było prześladowanie chrześcijan już za czasów takiego cesarza, który się nazywał Domicjan. I Domicjan kazał na przykład schwytać papieża Klemensa, przywiązać mu kotwicę do szyi i utopić w morzu. Ten sam Domicjan kazał schwytać Jana, bo Jan jeszcze żył jako ostatni z apostołów. Jana smażono w oleju. Są nieraz takie obrazy. Jan w takim dużym kotle smażony. To nie jest opowiadanko dla grzecznych dzieci, to jest historia. W Rzymie do dzisiaj pokazują miejsce, gdzie to się działo. Gdzie Jana smażono w oleju. Nie? Przeżył tę torturę, wysłali go na wyspę, która się nazywa Patmos. Na tej wyspie pisał Apokalipsę. I napisał w tej Apokalipsie, że Rzym jest bestią, która jest pijana od krwi chrześcijan. Ale jak weźmiecie Apokalipsę, to ona jest pełna cytatów z pierwszej i drugiej księgi machabejskiej. Dlatego, że ci chrześcijanie, którzy przeżywali prześladowania, nie? Czytali tę historię i myśleli, Bóg się okaże wierny. Bóg się okaże wierny. Słuchajcie, to co było dzisiaj w drugim czytaniu. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co to znaczy? To znaczy, że nie będzie prześladowań? Nie, to nie znaczy, że nie będzie prześladowań. Ale to znaczy, że jak przyjdą prześladowania, to będziesz miał Boga przy sobie, który jest wierny. I tak jak przeprowadził tamtych 7 z matką, tak potem przeprowadzał kolejnych pokolenie chrześcijan, którzy przeżywali dokładnie to samo. Nie? Matki z dziećmi. Matki z dziećmi. Modlicie się w litanii do wszystkich świętych, do świętej Perpetuły i Felicyty. Takie dwie kobiety, które żyły w II wieku w północnej Afryce. Nie? Teoretycznie niby wszystko je różniło, bo Perpetua była szlachetną damą, dobrze urodzoną, a Felicyta była jej niewolnicą. A to, że między nimi był przepaść, jak chodzi o klasy, bo ta była dama, szlachcianka, szlachetnie urodzona, a ta niewolnica, ale obie były ochrzczone. Obie były w kościele. Nie? I to, co ich łączyło jeszcze, to było macierzyństwo wtedy, kiedy zostały schwytane jako chrześcijanki. Nie? Perpetua miała kilkuletniego synka, a Felicyta była w ciąży, jak ją schwytano. Nie? I wyobraźcie sobie taką sytuację. Tutaj są kobiety z małymi dziećmi. Nie? Że masz małego synka w domu, sama siedzisz w więzieniu. I ojciec Perpetuły brał tego chłopca regularnie na ręce, przynosił go pod okna więzienia i pokazywał matce. Nie? I mówił, co ty robisz? Co ty robisz? A ona siedziała w tym więzieniu i była rozdarta, bo z jednej strony miłość do Boga, do Chrystusa, do wiary, a z drugiej strony miłość do własnego ojca i miłość do własnego dziecka. Nie? Jak to wszystko złączyć, co? A Felicyta w więzieniu czekała, aż urodzi dziecko. I wiecie, była wyznaczona data śmierci wszystkich schwytanych chrześcijan, no bo w cesarstwie to się odbywało prosto. Czekali na najbliższe igrzyska. Nie? Były zaplanowane igrzyska, na których chrześcijanie mieli być wyprowadzeni na arenę i zabici po kolei. Nie? I Felicyta miała w sobie tylko jeden niepokój. Tylko jeden niepokój. Nie? I podzieliła się tym niepokojem ze wszystkimi chrześcijanami, którzy siedzieli z nią w więzieniu. I wszyscy się o jedno modlili. Wszyscy się o jedno modlili, żeby urodziła wcześniej. Bo wyliczyła, że jak będą igrzyska, to ona będzie dopiero w 8 miesiącu ciąży. I wtedy wszyscy inni pójdą na śmierć, a ona jedna nie. Więc się wszyscy modlili, żeby urodziła wcześniej. I urodziła 2 dni przed igrzyskami. I oczywiście dziecko jej zabrano. Ją samą na egzekucję poprowadzono tak, że ją tylko w kawałek sieci obwiązali i wyprowadzili prawie gołą na stadion. I ludzie widzieli, jak z piersi kapie jej mleko. No i co? To, co wam opowiedziałem o nich, wiecie, skąd się bierze? Z takich zwykłych akt męczenników. Chrześcijanie, którzy byli prześladowani, jak były ich procesy, spisywali po prostu to, co się dzieje. Protokół z przesłuchania, potem protokół z egzekucji, a potem robili tyle, że na Eucharystiach, które odprawiali, czytali to. Tak jak ja wam teraz opowiedziałem, tak oni po prostu to odczytywali, tę historię. I pewnie na tych zgromadzeniach wtedy była taka cisza, jak jest dzisiaj między wami. A jak się zorientowali Rzymianie, co się dzieje, że chrześcijanie czytają po prostu stenogramy z przesłuchań i streszczenia, opis tego, jak wyglądały męczeństwa ich współbraci, to jak wybuchały kolejne prześladowania, to pierwsze, co konfiskowano po kościołach, to była ta literatura, te opisy. Bo się Rzymianie kapnęli, że jak chrześcijanie będą czytać takie historie, to będą ludźmi nie do złamania. Że to jest najgroźniejsza literatura, to jest właśnie to. Opis tego, co w historii potrafili ludzie robić, którzy byli mocni Bogiem. Ja o tym mówię, bo wy macie tu na miejscu takie same historie. Macie takie same historie tu na miejscu. Tak? Macie kościół, który stoi obok prałatówki. Na prałatówce mieszkała Józefina Mikowa z mężem Emilem. Macie szkołę, która jest im dedykowana, ale pamięci wielkiej, z tego co mi tu opowiadają ludzie, nie ma. Znaczy na szczęście młodzi się uczą co nieco o Józefinie i o Emilu. Może rzecz bierze się stąd, że ona jest pochowana w Krakowie, bo w Krakowie została zabita. Wcześniej został jej mąż zabity w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, więc on nie jest pochowany nigdzie. A ona jest pochowana w Krakowie. Kobieta, którą jak schwytano, była przesłuchiwana najpierw w Krakowie, w więzieniu na Monterupich, potem w Zakopanem, potem znowu na Monterupich. W Zakopanem była przesłuchiwana przez swojego ucznia, którego przygotowywała do bierzmowania. I ten ją bił po głowie krzyżem, który od niej dostał, jak go uczyła katechizmu. Nie? Dała mu krzyż, a on ją potem tym krzyżem prał po głowie. To jest dokładnie to samo, co robił Antioch, co robił Domicjan i inni po kolei, tak? Kiedy pokazywali chrześcijanom, że to, co robią, jest tyle warte. Nie? I drwili ze wszystkiego, co święte. Nie? Jak ją przewieźli z Zakopanego do Krakowa po raz drugi, jest taki opis, znalazłem go w archiwum w Krakowie, w kościele mariackim. Mianowicie, że trzymano ją przez tydzień w celi głodowej, bez jedzenia. Po tygodniu ktoś jej wstawił do celi kubeł z piciem. Więc tylko na szczęście zamaczyła palac, spróbowała, okazało się, że to jest bardzo słone, więc wiedziała, że to tylko pomysł na dalszą torturę. Nie? Że jakby się napiła tego, to dopiero by miała w sobie pragnienie. Po tygodniu nie picia i nie jedzenia. Więc nie piła. Nie? I wtedy strażnik, który stał przy tej celi, wrzucił jej przez drzwi kawałek chleba. Czarnego chleba, No, ona przeżyła wtedy w sobie straszną walkę, jeść czy nie jeść. Z jednej strony no nie jadła już nic od tygodnia, więc miała sobie głód niewyobrażalny, nie, żeby się rzucić na ten chleb i po prostu go pochłonąć. Ale z drugiej strony się bała, że to jest jeszcze jeden pomysł Niemców, że ten chleb jest nie wiadomo czym tam naszpikowany, jaką chemią, zje, straci kontrolę nad sobą i wysypie połowę siatki podziemnej, nie, i znanych sobie żołnierzy. Więc nie chciała jeść. I wtedy ten żołnierz przez drzwi powiedział jej: szczęść Boże. Szczęść Boże. I ona się domyśliła, że to jest jakiś pewnie Ślązak wcielony do wojska niemieckiego siłą. No i to szczęść Boże ją przekonało. I słuchajcie, jest opis, który mówi, że ona na środku tej celi uklęknęła, wzięła ten kawałek chleba, tę pajdę małą i pomodliła się tak: Panie Jezu, od miesięcy nie mam możliwości przyjmowania Cię w Komunii Świętej. Nie chodzi o to, że nie mam chleba od tygodnia, ale od miesięcy nie mogę Cię przyjmować w Komunii Świętej. Więc ten kawałek chleba wrzucony ręką żołnierza spożyję jako Eucharystię na kolanach. I klęcząc po kawałku jadła ten chleb. Inny tekst, jaki znalazłem, mówi o tym, jak umierała, jak już leżała w szpitalu więziennym, przyszła do niej współwięźniarka i się przyznała: to ja cię wsypałam. A się pyta, dlaczego? I dlatego, że z kolei jej mąż został aresztowany i Niemcy zagrozili jej, że zabiją jej męża, jak nikogo nie wysypie. Więc ta wysypała Józefinę i powiedziała jej dlaczego. Bo powiedziała: wiedziałam, że jak ciebie wysypię, to na tobie się już skończy, ty już nikogo nie wysypiesz. Nie? Jest opis tego, jak się te dwie kobiety jednają na moment przed śmiercią pani Józefiny. Słuchajcie, wy tu macie taką kobietę. Nie? Tu mieszkała, jej mąż grał wam na organach, dom ludowy ona postawiła, tam uczyła ludzi rolnictwa. To jest wasza kobieta. Nie? To jest czysta Ewangelia. To jest absolutnie czysta Ewangelia. Wcielona. I co wy z tym zrobicie? Z tą historią? Młodzi, co wy z tym zrobicie? To jest jak tu przyjechałem w piątek, pierwsze co dostałem, pierwszy z prezentów, których mam już całą furę, nie wiem czy będę wyjeżdżał, chyba ciężarówkę ściągnę z Krakowa, ale pierwszy prezent jaki dostałem to jest tomik wierszy Emila Kowalczyka i w niewielu wolnych chwilach, które tu miałem przez 3 dni, to zacząłem ten tomik zaraz czytać. I tam jest taki wiersz, który on dedykuje Orawie i mówi tak: nie idź w życie. Ja nie mogę mówić po orawsku, bo nie znam tego języka do końca, tej gwary, ale tam jest: nie idź w życie bez obzierania się w dawność. Ale szukaj tam nie popiołu, a ognia. Nie idź w życie bez obzierania się w dawność. Nic się od was nie zaczyna. Na szczęście nic się od nas nie zaczyna. Na szczęście mamy przed sobą takich ludzi właśnie jak Mikowa, jak Perpetua Felicita, jak tych 7 z matką. Są tacy ludzie, nie? Jak słuchajcie, Machaj, ksiądz Ferdynand odbierał ciało swojej siostry z więzienia, bo wydano mu to ciało, dlatego jest normalnie pochowana w Krakowie na cmentarzu. Wydawali ciało, to powiedział tak, ten oficer niemiecki powiedział do niego tak: jakbyście mieli 10 takich kobiet w Polsce, to nas by tu nie było. To jest niesamowite, że morderca cię może uszanować nawet po śmierci, nie? Bo to człowiek, który ją zamordował, wiedział, że się zderzył z taką wielkością, że przy niej jest kimś takim. Takim. I to jest, o to idzie ostatecznie w tym, że my czytamy takie historie, jak tych 7 braci i ich matki, Potem jak Jana na Patmos i po kolei Klemensa i innych, nie? Perpetue Felicity Pani Józefiny. Po co to czytamy? Po to, żeby odkryć, jaka jest możliwa wielkość człowieka, która potrafi zatkać nawet ludzi bezczelnych, morderców, nie wiadomo kogo, nie? Cyników, nie wiadomo jakich. Zatka ich. I dlatego, że zobaczą, że są ludzie, którzy mają w sobie kompletnie inny wymiar. A kompletnie inny wymiar, który się bierze nie z człowieka. Bo to się nie bierze z człowieka, że ktoś jest taki. I myśmy dzisiaj słyszeli w Ewangelii, że ci, co są w zmartwychwstaniu, są dziećmi Boga. Dziećmi Boga. Masz w sobie życie, które jest z Boga, bo się z Boga rodzisz. I to przekracza wszystko, co jest możliwe dla człowieka w oparciu o jego własną naturę. Nie? Jesteś dzieckiem Boga. Papież Franciszek napisał w ostatniej encyklice, że najważniejszym tekstem katechetycznym jest modlitwa Ojcze Nasz. Jak chcecie kogoś przekonać do wiary, to uczcie go Ojcze Nasz. Potem dopiero przykazań. Dlatego, że na początek to my musimy wiedzieć, kim jesteśmy. A jesteśmy dziećmi Bożymi. Z tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, rodzą się możliwości w naszym działaniu, w postępowaniu, nie? Że możesz żyć według przykazań. Ale jak nie wiesz, że jesteś dzieckiem Boga, to skąd się w tobie weźmie siła, żeby żyć według przykazań? Tyle będziesz żył. No, nie idźcie w życie bez obzierania się w dawność. Tylko patrzcie do tyłu. Patrzcie na takich ludzi i wiecie, mówię, i odnajdujcie w tych historiach nie popiół, tylko ogień. Tak jak napisał Kowalczyk. Nie popiół, a ogień. A ogień, to znaczy to was musi zapalić, nie? To wam musi pokazać, jest siła, jest to, co ogień. Ogień może ogarnąć wszystko, zapalić wszystko. Nie? Ogień ma w sobie moc. Popiole to sobie można pogrzebać. No. Ale jak czytamy te historie, doświadczamy ognia, czyli Boga, który działa, dla was wszystko też będzie możliwe. Dla was, młodzi, będzie to możliwe. Ho, ho, ho. Co się tu będzie działo, jak odnajdziecie te nogi? Co daj wam, Panie Boże. Amen.